mam dzisiaj przywilej nie tylko prowadzić, ale także dzielić się Bożym Słowem z wami. Jak się tak ostatnio żeśmy sobie to poukładali, że osoba głosząca też może prowadzić, to też daje nam możliwość być może na przyszłość pewnych zmian w całej kolejności. Nie zawsze musi być taka kolejność, nie zawsze musimy siedzieć pełne trzy rzędy z tyłu, a pięć rzędów z przodu pustych. Może coś trzeba będzie zmienić. Także jesteśmy elastyczni, patrzymy też na to, co Bóg może nam powiedzieć, żebyśmy byli bardziej wrażliwi na Jego głos. Pomodlimy się na początek. Panie Boże, prosimy, abyś Ty dzisiaj do nas mówił. Duchu Święty, otwieraj nasze serca i mów do nas to, co masz nam dzisiaj do powiedzenia. Dziękujemy Ci za tą społeczność. Dziękujemy Ci, że zebrałeś nas. Dziękujemy Ci, że otaczasz nas swoją miłością. Błogosławimy tym, których nie ma z nami, a którzy chcieliby być, czy są w różnych innych miejscach. Błogosław Ojcze. Dziękujemy Ci za to, co Ty czynisz, bo jesteś Bogiem cudów. Chwała Ci. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, kiedy myślałem o dzisiejszym temacie i też o tym, co sam mogłem przeżywać i co wydaje się, że w obecnych czasach jest dosyć trudne, to jednym słowem można by powiedzieć zaufanie, ufność. Myślę, że patrząc na to, co się dzieje na świecie, jest tak strasznie trudno mieć jakieś pewne rzeczy, co do których można mieć zaufanie. I to różne. Nawet gwarancje samochodów nie dają już pewności, że w czasie gwarancji się nic nie stanie. Choć to jest tak bardzo pewne, to już jest gwarancja, jest to na piśmie. Siadamy z pełnym zaufaniem do samochodu. Nie? Próbujemy zobaczyć, jak to jest z tym naszym zaufaniem. Ale nie będę się skupiał na zaufaniu tutaj czysto między nami. Nie będę mówił o wyborach i o mężach zaufania. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na to, co Słowo Boże mówi o moim, o Twoim zaufaniu w stosunku do Boga. I chciałbym przeczytać i może możemy wyświetlić trzy krótkie wersety z trzech różnych ksiąg i trzech różnych autorów. To jest Stary Testament. Właśnie autorem jest Duch Święty, ale trzy różne osoby pod natchnieniem Duchu Świętego napisały te słowa. Pierwszy to jest Księga Samuela, druga Księga Samuela. 22 rozdział, 31 werset. Druga Samuela, 22:31. Czy mam zgasić to? Będzie lepiej widać? Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Pańskie spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. Następny, bardzo podobny. Księga Psalmów. 18 psalm, 31 werset. Dawid mówi: droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. I przy powieści Salomona, 30 rozdział, 5 werset, to było słowo, które czytałem przed rozpoczęciem nabożeństwa, czy właśnie podczas rozpoczęcia nabożeństwa. Każde, to jest księga Przypowieści Salomona, 30 rozdział, 30 werset 5. Przypowieści Salomona 35. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. trzy razy prawie że to same napisane. I kiedy spojrzymy na te wersety, zobaczymy, że raz tam jest powiedziane, że on jest tarczą, raz, że ono. I wydaje się, że tak jakby tam raz było to Słowo Boże gwarancją, a raz gwarancją jest Pan Bóg. I jeśli przypomnimy sobie Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. I zobaczymy, że tutaj te teksty mówią o tym samym. Bóg w swoim słowie przedstawia swój charakter. To jest On. I kiedy o tym już wiemy, patrząc na te trzy wersety, to zobaczmy, że każda końcówka tego wersetu mówi, On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. W każdym z tych trzech wersetów jest mowa o tarczy. Znaczy ta tarcza jest. Tylko ci, którzy ufają, to mają tą tarczę. I aż trudno nie zastanowić się, dlaczego Duch Święty przez autorów mówi, że to Słowo Boże, które jest spolegliwe, które jest wypróbowane, które jest prawdziwe, że to Słowo jest tarczą. Ono jest tarczą. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, kiedy mówi o zbroi Bożej, też mówi o tarczy. I mówi tam list do Efezjan, 6 rozdział, 16 werset, mówiąc o całej zbroi, ja tylko wyrywam jeden werset dotyczący tarczy. Efezjan 6:16. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Kiedy myślałem nad zaufaniem do Boga, musiałem trochę skonfrontować się z tym tematem i zapytać się sam siebie, moje zaufanie do Boga, jaki ma wpływ na moje życie? Moje zaufanie do Boga, jaki ma wpływ na moje życie, a jaki może mieć wpływ? I tutaj, kiedy apostoł Paweł mówi, przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Do czego służy tarcza? No bardzo łatwo powiemy, nie do ozdoby, tylko do ochrony siebie, przede wszystkim. Ale apostoł Paweł tu mówi jeszcze o jednym bardzo ważnym zadaniu tej tarczy. My możemy tylko gdzieś na filmach widzieć, że czasem latały strzały ogniste. Jak wpadła na człowieka, no to się palił. Jak trzasnęła w tarczę, no to się nie palił. Ale nie wszystkie tarcze gasiły te ogniste pociski. I apostoł Paweł mówi, weźcie tarczę wiary po to, żeby zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wiecie, wyobraźcie sobie tarczę, ten pocisk uderza w tarczę, palący się smołą. Ten, który trzyma tarczę, przeżył, ale strzała spada obok. I zaczyna się i tak wszystko palić. On się uratował. Natomiast apostoł Paweł mówi o czymś, co jeszcze możemy zrobić? Mając tarczę wiary, mamy nie tylko bronić się, nie tylko być chronieni, ale mówi, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Apostoł Paweł tutaj nie wymienia ich. Ale mówi wszystkie. Myślę, że każdy z nas najlepiej wie, co mnie atakuje. Ja często mówiąc o liście, o tym wersecie z Efezjan, mówiłem o tym, żeby nie odbijać rykoszetem. A dzisiaj, kiedy się, czy wczoraj, kiedy się wczytałem ten tekst, to myślę, to my mamy gasić. To chodzi o to, żeby nie to, że starczy się, sunie ta strzała, jesteśmy szczęśliwi, mi się nie stało, wyszedłem obronną ręką, ale buch, wybuch pożar. Mamy tarczą wiary gasić wszystkie ogniste pociski złego. Na początku czytaliśmy te trzy wersety, które mówią, że Słowo Boże jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Jest Słowo Boże, które jest tarczą, tą tarczą, która potrafi, która chce gasić ogniste pociski złego. Jesteśmy my, którzy ufamy. Ufamy. Dlaczego ufamy? Myślę, że na początku się mógł powiedzieć, bo znamy Boże Słowo. Bo ufamy Bożemu Słowu. Poznaliśmy Jezusa. Nawróciliśmy się. Dzięki Duchowi Świętemu coraz więcej poznajemy Boga. I zaczyna się pewien proces, że zaczynamy poznawać Boga. Bo to jeśli ktoś się nawraca, to on, to wtedy mamy cud nowego narodzenia. Ale poznanie Boga to jest pewien proces. I to, co jest najważniejsze, to powinniśmy dbać o to, aby Słowo Pańskie było nam bardzo bliskie. Abyśmy znali Słowo Boże. Abyśmy mogli wzrastać w Bożym Słowie. I to wcale nie jest tak łatwo. Nie wszyscy z nas, ale większość tych, którzy jesteśmy, staramy się co niedzielę, przynajmniej raz w tygodniu, być społecznie na nabożeństwie. Znaczna część stara się także w tygodniu, przynajmniej raz, mieć grupę biblijną. Chcielibyśmy, żeby każdy z nas w domu swoim miał codziennie możliwość czytania Bożego Słowa, poznawania, wzrastania w Bogu. Kiedy żył Pan Jezus, miał ze sobą uczniów, którzy chodzili za Nim, z Nim, słuchali, oglądali cuda, słuchali, jak Pan Jezus czytał w synagogach, widzieli, jak występował w świątyni. Byli poddani na naukę Bożego Słowa. Trwało to 2-3 lata. Jedni byli cały czas, jedni dochodzili. Ale kiedy Pan Jezus oddał swoje życie i umarł, został pogrzebany, to widzimy, że dwóch uczniów, to nie byli może z tej najbliższej dwunastki, ale byli uczniami Jezusa. Wracają do swojego domu i mówią, a myśmy się spodziewali, w innym tłumaczeniu. Zaraz opowiem tą historię, ją na pewno znacie. Ale mówiłem to jako przykład, abyśmy zobaczyli, że czego innego spodziewali się, mieli nadzieję uczniowie, którzy tyle lat chodzili z Jezusem. To są uczniowie, którzy szli do Emaus, żeby was nie trzymać w niepewności. I oni tu mówią w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 21 werset, w rozmowie już z Jezusem, nie poznawszy Go. Mówią, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało. Mówili o śmierci Jezusa. A co Pan Jezus im odpowiedział? W 25 wersecie Łukasza 24-25. On rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Prorocy mówią to, co się ma stać. Część się wypełniła, ale część jest przed nami. Jakie jest nasze serce? Czy my jesteśmy, tak jak ci uczyłem do Emaus, gnuśni? Gnuśnego serca i głupcy. Wiecie, to straszne słowa, nie? Byśmy teraz nie używali takich. Ale uczymy się nie obrazili. Byli w takiej żałobie, byli tak przygnieceni tym, że ich mistrz nie żyje, że nic więcej nie mogli widzieć. Oni się spodziewali, że Jezus odbuduje Izrael. Czasem tak jest, że my też się spodziewamy czegoś, co niekoniecznie ma odpowiedź, niekoniecznie jest na nasz czas. To nawet może być w Słowie Bożym, ale to jest prosto, które ma się wykonać. Ale może to nie jest na nasz czas. I możemy być zawiedzeni jak oni. Oni byli zawiedzeni. I tutaj słyszą od swojego mistrza, jeszcze nie wiedzieli jeszcze, że to jest ich mistrz, o głupi i gnuśną serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. We wszystko. Nie w jakąś tam cząstkę. We wszystko. Całe księgi prorocze. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. I kiedy Pan Jezus dał im się poznać, dalej 24 rozdział Ewangelii Łukasza, 32 werset, rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Powstaje refleksja. Przecież w drodze nam mówił, czytał z pamięci, mówił, co pisma mówią, co się ma wydarzyć. Czy serce nasze nie pałało? I teraz pewna kulminacja. Pewna sytuacja, która myślę, że nas mogłaby zdołować. Usłyszeliśmy bardzo trudne napomnienie, mamy świadomość, że serca nasze nie pałały. Usiądźmy, pokutujmy, płaczmy, no nie wiem, co jeszcze robimy. Nie? A co uczniowie zrobili? Oni w nocy szli kawał drogi. Ile to kilometrów do Emaus z Jerozolimy jest? Około 20. Myślę, że różnie tam, nie wiadomo, którymi drogami szli. Ale na pewno byli zmęczeni. Już przyszli do swojego domu. I teraz, kiedy sobie to uświadomili, co zrobili? 33 werset. I stawszy w tejże godzinie, powrócili do Jerozolimy. Po co? Po to, żeby spotkać się z uczniami i powiedzieć, spotkaliśmy Mesjasza. On żyje. Nie było już ważne to, że nie wierzyli, że oczy ich były zamknięte. To było nieważne. Oni widzą, oni mają zaufanie. To był Jezus. On zmartwychwstał. To jest trochę trudne, jeśli pewne rzeczy słyszymy nie raz, nie drugi raz, widzimy, a oczy nasze, uszy nasze są zamknięte. To jest trudne. Ale z tym każdy się musi rozprawić sama. Możemy tylko się zachęcać. Ale nie pozwólmy się zdołować, żeby powiedzieć sobie, no nie słuchałem, to źle. To może nawet grzech. Nie wiem. Czasem mówimy, nie słyszysz, nie widzisz, bo grzeszysz. Tenże uczeń Jezusa, który napisał Ewangelię Jana, tenże sam Jan w liście, pierwszym liście, drugim rozdziale, w pierwszym wersecie mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika Ojca, u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I dalej jest powiedziane. Jesteśmy wyzwoleni od grzechu. Mamy nie grzeszyć. Mamy mieć pełne poznanie. Duch Święty nam chce wiele rzeczy pokazywać. A i tak w którymś momencie możemy być załamani, tak jak ci uczniowie do Emaus. Oni chodzili z Jezusem. Oni go nawet nie poznali. Było trochę ciemno. Tak możemy przypuszczać. Ale kiedy im tłumaczył, oni nie zrozumieli. Oni byli tak przygnieceni sytuacją. To była strasznie trudna sytuacja. Ja nie wiem, czy zdążę jeszcze o jednej historii biblijnej opowiedzieć, ale postaram się krótko, bo nie chciałbym, chciałbym zostać wam trochę niedosytu. Pytanie, jakie jest moje zaufanie w Bogu? Na czym ono się opiera? I nie patrzmy, że ten ktoś przeżył tyle cudów z Bogiem, to on ma się na czym oprzeć. Każdy z nas ma Pismo Święte i to jest podstawa. A dalej wzrastajmy i poznawajmy Boga sam na sam. I bądźmy tutaj w stanie mi powiedzmy świadectwo, jak Bóg mi pokazuje pewne rzeczy, jak Bóg mnie uczy, jak Bóg daje zwycięstwo w moim życiu. Czasem nam jest trudno. A zaufanie jest potrzebne wtedy, kiedy jest trudno. Bo jeśli jest wszystko dobrze, to nie trzeba zaufania. Jeśli masz, wracając do samochodu, samochód, który ci zawsze dobrze jeździ, to siadasz i nie myślisz, ale jeśli raz po raz coś tam pyrknie w nim i stanie i trzeba coś robić, to tak siadasz niepewnie. I potrzeba zaufania, żeby jechać. A w stosunku do Pana Boga, tym bardziej, kiedy jest wszystko normalnie, cieszymy się, dziękujemy Bogu, ale kiedy przechodzimy przez trudne czasy, chociażby to, co jak nam Julia mówiłaś, nie jest to łatwe. Ale wtedy jest okazja, żeby zobaczyć, gdzie jest moje zaufanie. I dlatego ten przykład i na nim będę chciał skończyć. W Księdze Samuela, w 30 rozdziale, w 1 Samuela, jest opisana historia. Pamiętam, jak żeśmy na grupie braci czytali te rozdziały, byliśmy bardzo poruszeni tym, jak Dawid musiał przez jakiś czas, uciekając przed królem, razem ze swoim orszakiem schronić się u agresora zazwyczaj na terenie ziemi Filistyńczyków. I tam się schronił, zostało dane do ich dyspozycji miasteczko. Dawid miał całą grupę ludzi, to było kilkaset żołnierzy, może i więcej, z rodzinami, z dziećmi. I w 30 rozdziale widzimy, że jeszcze wcześniej on wyszedł razem z Filistynczykami do walki z królem Saulem, ale nie walczył, bo inni królowie spojrzeli na króla filistyńskiego, z którym on przyszedł, powiedział, a co ten Hebrajczyk tu robi? Przecież to jest najprościej, żeby on nas zdradził. Odeślij go z powrotem. Minęły 3 dni i Dawid wraca razem ze swoją grupą żołnierzy do miejscowości Syklak. I kiedy przyjeżdża tam, jeśli mamy Biblię, to otwórzmy. Ja trochę będę opowiadał, trochę zbyt cytował, aby było szybciej. I to jest 1 Samuela, 30 rozdział od 1. Kiedy przyjeżdża tam ze swoją grupą żołnierzy, z daleka już widzi, że nie ma miasta. Jest spalone. Wszystkie żony, wszystkie dzieci uprowadzone. Wracają do domu, którego nie ma. Wracają do rodzin, których nie ma. I w 4 wersecie czytamy, że Dawid i całe wojsko, które było z nim, wybuchło głośnym płaczem. I trwało to tak długo, że aż im zabrakło łez do płaczu. To była straszna sytuacja. Ale najstraszniejsza sytuacja była dla Dawida, bo nie tylko 2 jego żony i dzieci zostały uprowadzone, ale w 6 wersecie czytamy, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamionować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Łatwo zrozumieć. To Dawid był ich przywódcą. To Dawid się nie sprawdził. I w takiej sytuacji, co Dawid robi? Tłumaczy się? Uzasadnia? Szuka rozwiązań swoimi myślami? Czytamy niesamowitą rzecz. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu Bogu swoim. Dawid znał Boga. Kiedy był pasterzem już, to Bóg mu pomagał walczyć z lwem. To Dawid Śpiewał Bogu na chwałę. Część pieśni, które śpiewamy, to są pieśni Dawida. Dawid znał Boga. I wiedział, że nic się nie dzieje, bo chciał być posłuszny Bogu. I wierzę, że wychodząc też pytał Boga. Nie rozumiał, dlaczego ma iść walczyć niby przeciwko Saulowi, chociaż on nie chciał nigdy podnieść ręki na pomazańca Bożego. Ale poszedł, bo taka była sytuacja. Był w obcym kraju, obce wojsko szło i on czuł się w obowiązku. Jest w strasznej sytuacji. Pokłada swoje zaufanie w swoim Bogu. Można przeczytać dalej. Zobaczymy, że 600 żołnierzy poszło. Wcześniej jeszcze, co zrobił, zapytał Boga, co ma robić. Bo to jest najważniejsze. W 8. Dawid zapytał Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, czy ich dogonię? To było 3 dni już. I Bóg mu powiedział: tak, dogonisz. To nie była jego kalkulacja. On pytał Boga, Bóg odpowiedział mu: tak. I dogonił. Część żołnierzy zostało nad rzeką, bo byli słabi. Z mniejszą grupą pobiegł dalej i dogonił. Bardzo trudna historia. Trudna historia o tyle, że ona bardzo osobiście dotknęła Dawida i jego żołnierzy. Wtedy jest potrzebne zaufanie. Kiedy wszystko, co masz, nagle tego nie masz. Najbliższych ludzi nie masz. Nie ma żony, nie ma dzieci. To jest w ogóle, to jest tragedia. Dawid pokładał swoje zaufanie w Panu, w swoim Bogu. Jeśli spojrzymy przez ten przykład na sytuacje, jakie nas spotkają w życiu, niełatwe. Dzieją się różne rzeczy. Mi ostatnio ukradziono płot. To już drugi raz. Nie myślałem, że będę to mówił, ale ostatnio w poniedziałek. Wcale nie tak dawno. Nawet o tym nie wiedziałem. Ale Pan Bóg wiedział. I już prawie, że jeszcze nie było głębokiej nocy, ale późny wieczór, przyjechała policja i powiedziała mi: daj swoje dane, bo tam złapaliśmy na gorącym uczynku złodziei. W ogóle bardzo fajny przykład, już może nie na dzisiejsze kazanie, ale fajnie wiedzieć, że Bóg czuwa. Nie zawsze jest tak, że ukradzione panele zostaną na miejscu. Co prawda powycinane, ale zostaną na miejscu. Czasem jest tak, jak tutaj w przypadku Dawida, że trzeba było pobiec. Albo w przypadku tych dwóch do Emaus, że musieli pobiec szybko z powrotem do Jerozolimy, powiedzieć uczniom. Może coś mamy zrobić? Ważne jest pytanie. W kim pokładamy zaufanie nasze? Przede wszystkim poznawajmy Słowo Boże. Te 3 wersety, które czytałem na początku, one wszędzie mówią, że Słowo Boże jest tym, co jest tarczą, ale dla tych, którzy ufają. Ufają Bogu, ufają Jego Słowu. Ono jest tarczą i to jest tą tarczą, która gasi, potrafi gasić ogniste pociski złego. Jak my funkcjonujemy? Jak ja funkcjonuję? Jaka jest moja ufność w stosunku do Bożego Słowa? Jaka jest moja ufność w stosunku do Boga? Gdzieś tu sobie jakieś takie myśli jeszcze próbowałem zanotować. Jak moja ufność w stosunku do Boga przekłada się na moje relacje z wami? Jaki to ma wpływ na relacje międzyludzkie i tych najbliższych w rodzinie, w kościele, na ile moja ufność w stosunku do Boga pozwala inaczej patrzeć na to, co dzieje się. Nie dzieje się dobrze. To nie znaczy, że zło będziemy nazywać dobrym, bo zło jest złem. Ale na ile to ma na nas wpływ, na ile nas to przygniata, na ile my się boimy rzeczy, które są straszne, których się można bać. Jest wiele wspaniałych obietnic o tych, którzy ufają Bogu. Chciałbym jeden werset przeczytać i kończyć nim. Księga Izajasza, proroka, 40 rozdział, 31 werset. Tam wcześniej też prorok mówił o trudnej sytuacji, jaka jest, ale zaczyna się 31. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, nie mdleją, idą, nie ustają. Zaufanie jako coś, co daje nam energię do życia. To nie jest tak, że ja Bogu ufam, ja spokojniutko sobie już będę siedział, szczególnie ja, który ma emeryturę już, już nic nie muszę robić, bo ufam Bogu i Bóg mnie zabierze do siebie. Cudownie, tak? Ufam i czekam na to, żeby mogę zabierze do siebie. Ale jeszcze coś mam robić. Jeśli mam doświadczać tego, że nabieram nowych sił, to właśnie kiedy ich nie ma. Także i kochani was. Nawet jeśli jesteśmy młodsi, coś nas boli, nie mamy entuzjazmu, ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił, wbijają się w górę. Jak orły. Wbijają się w górę na skrzydłach. Jak orły. To nie to, że my sami musimy machać, żeby się wznieść, ale na skrzydłach. Bóg nas chce poderwać. Bóg chce, abyśmy lepiej Go poznawali. Bóg chce nas doświadczać. Bóg chce, abyśmy byli już na tym etapie życia, że możemy powiedzieć, znamy Boga. Znamy. Bo ja tyle doświadczyłem. Ja znam Jego Słowo. To jest podstawa. Ale Bóg chce, abyśmy Jego znali. Abyśmy mogli przeżywać Jego cuda. Abyśmy widzieli Jego dotknięcie. Nie tylko po to, żeby chwalić się przeżyciami. Nie tylko po to, żeby chwalić się cudami, które oglądaliśmy. Ale po to, żeby moja ufność w stosunku do Boga wzrastała. Czego każdemu z was serdecznie życzę. Amen. Kochani, będziemy kończyć. Pomodlimy się jeszcze i